Nowym spotkaniu takim w temacie naszych pańskich rozmów. Ale też chcieliśmy wykorzystać się i duchowo ten czas. Dlatego jest tą tradycją, że przed konferencją staramy się zawierzyć ją także Duchowi Świętemu, aby otrzymać tę łaskę pokoju, łaskę zagłębienia się w przemyślenia. To, co my staramy się powiedzieć, jest często inspiracją dla naszego życia, naszego doświadczenia życiowego. Wystarczy, że zostanie jakieś zdanie, jakiś obraz całej konferencji, który będzie mógł bardzo pomagać mi w tworzeniu mojego życia. Bywa, że pójdziemy swoim umysłem, skupieniem za całością przemyśleń. Tak też może być. Każdy ma swoją własną łaskę i własny dar duchowy z naszych spotkań. Tego, tak jak to czyniliśmy, może tak na siedząco, żeby już nie zakłócać tego spokoju, zawierzmy te przemyślenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta konferencja była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego, stolicą mądrości, się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Były głosy, prośba, aby trochę nawiązać też do tych przemyśleń, które mieliśmy tydzień temu z niewiastami, aby gdzieś troszeczkę być takiej więzi duchowej, bo wielu z was ma małżonki, które tydzień temu były tutaj i myślę, że też podejmowaliście swoje rozmowy, one też się dzieliły, stąd trochę połączenie tych dwóch konferencji. Wyszliśmy od tego obrazu, który Chrystus stawił też, Marty i Marii. To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, gdzie Chrystus przychodzi do domu zaprzyjaźnionego. Bywał w nim wielokrotnie. Tam mieszkał też Łazarz, jego siostry, Marta, Maria. Ten dom był otwarty i ufny wobec Chrystusa. I jedna z takich odwiedzin Chrystusa zostawia dwa takie obrazy. Maria, która usiada obok Chrystusa i wpatruje się, czuwa. Słucha tego, co Jezus chce przekazać. Marta krząta się, ma to poczucie odpowiedzialności, jest gość. Piękne serce kobiety, zatroskanej. Kobiety, która potrafi towarzyszyć mężczyznom swoim poświęceniem, miłością, a więc przygotowuje posiłek. I w pewnym momencie, widząc, że jest trochę sama, pozostawiona przez siostrę, prosi Chrystusa, żeby zwrócił uwagę. Niech i Maria również podejmie obowiązki pracy, gościnności. I Chrystus wskazuje, że Maria wybrała dobrą drogę, tę właściwą cząstkę. Słucha Chrystusa, adoruje Chrystusa. I wydawałoby się, że ta podpowiedź w kierunku Marty, zobacz, twoja siostra, słuchając mnie, wybrała lepszą drogę. Ale to jest tylko wrażenie, ponieważ tak naprawdę Chrystus dowartościowuje obydwie postawy. Bardzo szanuje obydwie postawy. I pracę Marty, jej trud i to duchowe skupienie Marii. Kobiety mają swoje zagrożenia, które są niebezpieczne dla nich. Ich emocjonalność, wyobraźnia, tworzenie rzeczywistości, która nie istnieje, a więc to nie jest rzeczywistość, pójście często za wyobrażeniami. My, mężczyźni, mamy nasze zagrożenia. Nasze zagrożenia, które mogą nas zniszczyć. Mogą zniszczyć nasze życie, nasze powołanie. I te dwie postawy są nam bardzo potrzebne. Nam, którzy często jesteśmy bardzo konkretni. Konkretni w swoim zaangażowaniu w ten świat. Dlatego też cenne jest czytanie natury, czytanie wydarzeń, czytanie tego, co dzieje się w naszym życiu. Bo podział na to, co święte, Boże, i na to, co zwyczajne, ludzkie, jest dość wygodny. Są rzeczy święte i są rzeczy nieświęte, złe, niepotrzebne. Prawda? Tak byśmy trochę chcieli zobaczyć te dwie siostry. Święta Maria, słona Chrystusa i zagubiona Marta, bo się krząta, pracuje. Otóż chrześcijaństwo wnosi ten świat trochę inne spojrzenie. Że nie ma właściwie tego podziału. Skończyłem moją pracę, wróciłem do domu po 8 godzinach obowiązków, zakończona. Jestem wolny, już nie pracuję. Byłem na mszy świętej, nawet byłem wcześniej, byłem na adoracji przed mszą świętą, wyszedłem z kościoła, mój czas z Panem Bogiem skończył się. Teraz idę odpoczywać. Albo idę dalej pracować. To byłoby dosyć wygodne. Mistyka chrześcijańska chce nam otworzyć to spojrzenie, że wszystko jest przeniknięte Panem Bogiem. Wszystko, w co wkraczamy, co nasze działanie jest przeniknięte obecnością Boga. A więc i praca, obowiązki są przeniknięte Jego obecnością i też nasza modlitwa, nasz odpoczynek są przeniknięte Jego obecnością. I właśnie to jakby wprowadzić w swoje życie tę stałą obecność Boga. Bo to moglibyśmy tak podawać takiego dosyć zabawnego przykładu z Afryki, kiedy chłopcy trzymali krzyżyk na pierwszą komunię świętą. Jeden z tych chłopców, no cóż, Afryka jest takim krajem wolnym, ludzi wolnych, swobodnych, prawda? No i poszedł na jakieś tam owoce do ogrodu i niestety nie udało mu się, został zauważony, że bierze owoce z tego ogrodu. I wtedy ktoś zauważył, że to pierwszy chłopiec, który zaledwie kilka dni temu był pierwszy komunii świętej. I pytanie, jak ty to łączysz? Przecież jesteś chrześcijaninem. Przyjąłeś pierwszą komunię świętą, Pana Jezusa, parę dni temu. A dzisiaj co robisz w cudzym ogrodzie? A on mówi, ale zdjąłem krzyżyk. Teraz nie jestem chrześcijaninem. Zjąłem krzyżyk. Ale skradnie nie chrześcijanin. Spodział w ten sposób. Dlaczego on dla nas mężczyzn byłby bardzo niebezpieczny? Potrafimy dosyć intensywnie pracować. I wielu z nas naprawdę żyje na wysokich obrotach. Bardzo. Angażując się dosyć mocno w ten świat. Angażując się w ten świat, że podlegamy eksploatacji. To my jesteśmy mocno eksploatowani. A bywa, że ten świat nas też bardzo mocno uderza. Ludzie wrażliwi, o wrażliwym sercu, mający głęboko rozbudzoną uczuciowość, to mi bardzo mocno cierpią, kiedy świat nich uderza. To tylko, co mi mówi się dzisiaj, dobrze byłoby mieć naturę Aspergera. Ci, myślę, że chyba będą oszczędzeni trochę. Nie czują, nie rozumieją uczuć. Można ich sponiewierać, ale nie widzą, o co chodzi w ogóle. Nie przeżywają. Szukają konkretu, rozum, wydarzenie, zjawisko. To czytają. Emocji w ogóle. Mają wykasowaną emocjonalność. Ale nas taki Pan Bóg nie uczynił. I każdy z nas, kto potrafi wejść w głębokie relacje właśnie ze światem, z otoczeniem, w głęboką więź, także z innymi osobami, ze środowiskiem, ze społeczeństwem, z kościołem, wspólnotami, może to bardzo by mogło przeżywać. Małżeństwo. Jest to coraz wyraźniejsze doświadczenie, że tam, gdzie sięga się po głęboką więź małżeńską, będzie jednocześnie bardzo mocno niszczony. Proszę właśnie mieć postanowienie, że będę codziennie rano godzinę się modlił. Rano. Okaże się, że dom cię boli. Czy masz dodatkową jakąś pracę, którą musisz już rozpocząć, dokończyć. Będzie wiele działań, które będą ci przeszkadzały, żeby ta godzina modlitwy nie wyszła, nie udała się. Żebyś się do niej zniechęcił, żebyś tego nie chciał czynić. To nie jest takie proste. Ktoś próbuje czynić jakieś dobro, musi liczyć z tym, że świat będzie się dzisiaj sprzeciwiał, to bardzo ostro. Żeby mu zakłócić, nie pozwolić, nie dopuścić tego dobra. I dlatego też dla nas mężczyzn pytanie, co wtedy się z nami dzieje. Jacy są mężczyźni po wielkim wysiłku, napięciu? Jak odzyskują spokój? Jak wracają do równowagi? Jak wracają do piękna, do ciszy wewnętrznej, kiedy uczestniczyli w gwałtownych, bardzo silnych okolicznościach, działaniach, sytuacjach? Na przykład idą do pracy, włożyli wiele dni w jakiś kontrakt i na wejściu słyszą, twój kontrakt jest zerwany. Albo jest najgłupszym pomysłem, jaki miałeś w ostatnich latach. Co to z nami się dzieje? U nas dzień pracy, nas mężczyzn. Bywa, że możemy być uczestnikami bardzo też silnych wydarzeń. Pamiętamy ten film Ognie odporni. Tam Kaleb, który był tym strażakiem, To jest dosyć też głęboka analiza psychologiczna dla nas wszystkich. Przeniesiona też trochę na powieść, na film. Uczestniczył jako strażak w trudnych sytuacjach. Chociażby ten moment, kiedy ściągali z torów samochód, w którym kobieta była uwięziona. Nie mieli czasu, żeby wyciąć ją z tego samochodu piłami, bo nadjeżdżał pociąg i wtedy, prawda, całą ekipą próbują ten samochód zepnąć z torów. Widzą, że mogą nie zdążyć, pociąg już jest tuż. Właściwie ten podmuch powietrza pociągu otarł się o nich. To było napięcie życia. Czy potem, kiedy w płomieniach wszedł do domu, z którego musiał się wydostawać pod podłogą, właściwie powinien spłonąć w tym domu, ratując życie. Okej, w porządku. Tylko co dzieje się z jego życiem małżeńskim, jego dyspozycją do prowadzenia życia małżeńskiego? Ma wrażliwą małżonkę. Kobieta, która chce doświadczać ciepła, doświadczać miłości, zrozumienia, obecności. Czy daje jej to? Nie jest zdolny. Chodzi o to, że w wyniku tych napięć, które przeżywa jako zawodowy strażak, nie jest w stanie po powrocie do domu funkcjonować delikatnie, ze spokojem, miłością, ciepłem wobec swojej małżonki. W konsekwencji ona mówi: dość, odchodzę. Pamiętam te sytuacje, kiedy wchodzi do domu, prawda, pusta lodówka, niewiele tam jedzenia, prawda, trzaska drzwiami, zdenerwowany. Jest niezdolny do relacji. Ta mężczyzna po napięciach swojej pracy, po trudnych wydarzeniach, chodzi, że może być niezdolny do relacji w małżeństwie. Albo poczuje jakiegoś czasu. Ksiądz Grzywocz wspomina o, już się nie pamięci, Szkoda, wspaniały kapłan decyzji opolskiej. O mężczyźnie, bardzo takim silnym, mocnym, dobrze zbudowany człowiek, wysoki, był policjantem. Ojciec czwórki dzieci. Wydawał się, że potrafi naprawdę świetnie organizować życie swojej rodziny i sam swoje. I umiera mu ojciec. Potrafił poprowadzić się swoją rodzinę przez ten pogrzeb. Potem świetnie się trzymał po pogrzebie tego ojca. No, mówiono z dużym podziwem, jak ty to odważnie przeżywasz, jak jesteś, prawda, no, roztropny, uformowany. Tylko że w parę miesięcy potem pada w depresję. Depresja, która sprawia, że nie może pracować. Zamyka się w domu. Przeżywa to tak bardzo, że nie może trzymać swojej rodziny, ma czwórkę dzieci. On nie wychodzi do pracy. On nie funkcjonuje. A skoro nie funkcjonuje, to jego wartość jest byle jaka. Po co on w ogóle istnieje? Tylko jest problemem dla rodziny. Także w kolejnym etapie popełnia samobójstwo. Można mężczyznę obciążyć. Wydarzenie prawdziwe. I takim doświadczeniom podlega właściwie każdy z nas, mężczyzn. musimy czasem odpowiadać za swoje rodziny, za wspólnotę. Podjąć decyzje trudne, bronić tej rodziny. Czasem też przeprowadzać swoich bliskich przez śmierć kochanych osób. Umierają nam rodzice, rodzeństwo, przyjaciele. Wydaje się, że to wszystko jest do wytrzymania. Mężczyzna powinien to uradzić, przecież jest mężczyzną. Tymczasem to nie jest tak oczywiste. Mamy pewną kruchość w sobie też. Kruchość, która może nas rozbić, zniszczyć nawet, odebrać nawet tam i życie. Jedno z takich też do wydarzeń, jakim możemy być my poddani, to w Działdowie była taka sytuacja, też wyjazd do wypadku, bo tam dzieci zostały mocno pokaleczone. Jakiś wypadek na drodze. Wyjeżdża zespół, jego dowódca szybko organizuje wyjazd do tej pomocy. Kiedy przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że to są jego własne dzieci, które musi ratować. Co dziś jest takim mężczyzną? Czy zdolny do działania? Tak jak został wyćwiczony na zajęciach wcześniej? Czy jest w stanie ratować? Co dzieje się potem z nim? Kiedy wraca do domu, w którym nie ma jego rodziny. Rodzina jest w szpitalu. A więc oddzielenie świata, świat modlitwy, świat pracy. Zakończę ten, zakończę ten. I co jest dalej? Właśnie to byłoby zbyt łatwe i proste. Mistyka chrześcijańska prowadzi nas w ciągły stan więzi z Panem Bogiem. Ciągły stan więzi z Panem Bogiem. Nieustanne pamiętanie o Nim. Nawet jeżeli czasem, prawda, popełniamy błąd. Tak jak gdzieś tam, prawda, ten Kaleb, który, gdy nie wychodzi mu ta relacja z żoną, to zaczyna sobie, prawda, marzyć o jachcie, który kupi, szukać go w internecie, spędzać wiele godzin, pożyć sobie własny świat fikcji, ucieczki. Ale okazuje się, że ten świat fikcji nie daje mu odbudowy jego osobowości, nie regeneruje jego sił, żeby mógł, prawda, normalnie, zdrowo rozmawiać ze swoją małżonką. Nadal pozostaje tak naprawdę rozbity, zestresowany, nerwowy. Nadal oddala się od niej, a nawet jeszcze bardziej zamyka się, bo ma jakąś rekompensatę. I to troszeczkę coś z nami może być, mężczyznami. Że po wielkim wysiłku możemy sobie tworzyć jakąś rekompensatę, jakiś odpoczynek, regenerację, które mają wymiar bardzo ludzki, nawet może czysto ludzki. Sądzę, że tu nie ma żadnego mężczyzny, który po pracy, ta praca stawia zgrzewkę czegoś tam i przez parę godzin ogląda mecze i czekasz, w końcu się zmęczy, żeby pójść spać. Nie widząc dzieci, żony. A przecież tak wielu odpoczywa naprawdę. Wielu mężczyzn potrzebuje się takiego bezsensownego, nijakiego odpoczynku po ogromnym wysiłku fizycznym, czasami intelektualnym. Czyli po prostu pustki. Pustki. Którym do jego sercu nie ma dostępu dla innych. Nie jest zdolny w tym momencie funkcjonować w swoim domu. Bo on poczywa, regeneruje się. Czy to jest pytanie też. Czy nie powinniśmy sobie stawiać pewnych granic naszego wyniszczenia, naszej eksploatacji? Granic, ponieważ Chrystus zaznaczył, sama praca to nie wszystko. To czasem mniejsze dobro, mniejsza wartość. Maria wybrała lepszą cząstkę. Adoracja Chrystusa, modlitwa, słuchanie Chrystusa, lepsza cząstka. Tego trochę znaleźć w sobie tę pewną elastyczność. Ile mogę pracować, ile mogę się poświęcać? 9 godzin, 11, wracam. Jestem emocjonalnie przygotowany do spotkania z moimi bliskimi, czy może już tylko 6 godzin. Bo po 6 godzinach po prostu już nie funkcjonuję. Albo regeneruję się w sposób naprawdę fatalny, płytki, zamknięty, egoistyczny. To nam wszystkim to grozi. I nam, kapłanom, wam, świeckim. Jan Paweł II w tym względzie jest dla nas wielkim takim przykładem, ale on jest dla nas niedoścignięty, prawda? Bo jest ktoś, kto był bardzo głęboko w więzi z Chrystusem. To mistyk. My tak funkcjonować nie potrafimy, ale pewien obraz trochę, który by odsłaniał, skąd u niego taka wrażliwość na spotkaniach. Że potrafił zauważyć dziecko, zauważył chorego człowieka, jak szedł tymi alejami, chociażby Pauli Pawła VI, czy na różnych placach. Miał wczucie gdzieś zatrzymać, komu podać rękę, do kogo spojrzeć, kogo pobłogosławić. Nie tracił właściwie nigdy jakby kontroli nad sobą. To przykład z Niemiec chyba, gdzie bardzo intensywny dzień pielgrzymki, widzimy od rana do wieczora. Nabożeństwa, spotkania, nabożeństwa, konferencje, które głosił. Program wypełniono bardzo mocno i szczegółowo. I w klasztorze, gdzie miał odpoczywać, siostry przygotowały mu łóżko do snu, w którym Ojciec Święty właśnie zatrzymał się, poszedł na spoczynek rano. Już wyszedł bardzo wcześnie już do kaplicy. I papież opuszcza klasztor, siostry poszły posprzątać ten pokój. I ta siostra, która ten pokój mu przygotowała, to posłanie, wiedziała, jak są zagięte poszczególne fragmenty, kołdry, poduszki. Nic nie było tknięte. Wszystko było takie same, jak ona przygotowała. Dzień wcześniej. Bo gdzie on był tej nocy? Przed ruszeniem w kolejny dzień intensywnych spotkań, odpowiedzialnych decyzji. To jest mistyk, do którego nie było oddzielenia, odpoczynku, nocy, pracy, posługi. To Bóg potrafi takiego człowieka uczynić. My nie jesteśmy w stanie. To nasza przyjaźń z Bogiem. To Chrystus często podkreślał: w mojej przyjaźni nauczę cię żyć. Dzięki przyjaźni ze mną będziesz miał i pracować, i kochać. Ale bądź w przyjaźni ze mną, prosił Chrystus. Nie dzielić swojego życia na te wydarzenia. Tu się modlę, tam pracuję, tam odpoczywam. Czas Pana Boga jest wykreślony, wyznaczony. Mistycy tak nie czynili. Dlatego też ich życie, ich działanie było naprawdę niezwykłe. Fascynowało innych. Chciało się być z mistykami. Ludźmi, którzy byli zakochani w Bogu. Jaka była i jaka jest wrażliwość tych ludzi, to proste wydarzenie, które zrobił kardynał Wyszyński, tam z Komańczy. Bardzo lubił chodzić na spacery. Jak siostry mówią, chodził zawsze z kimś. Prawie nigdy nie chodził sam. Zabierał kogoś na spacery. Tylko na tych spacerach bardzo mało mówił. A wielokrotnie milczał i szedł parę kroków z przodu. Pozwalał iść komuś ze sobą na spacer, ale go zabiał lekko z tyłu. I przez jednego z tych spacerów, kiedy właśnie wszedł wiosną na piękną łąkę, taki dywan kwiatów, ziół, traw, i ruszył tę łąkę, nawet zatrzymał się. Obejrzał do tyłu i zobaczył: moje stopy zostawiają połamane kwiaty, połamane źdźbła, pognicione zioła. Moje stopy zostawiają zniszczenie. I jak mówi, nie śmiałem dalej iść. My, mężczyźni, to dzięki naszej sile, nie oderwaniu pracy od Pana Boga, oderwaniu odpoczynku od Boga, potrafimy zostawiać połamane uczucia dzieci, małżonek, przyjaciół. Połamane. Chwilę z nami, bo jesteśmy niedysponowani. Niecierpliwi, niełagodni, niewspółczujący. Łamiemy za sobą świat. Powinniśmy kochać. Mój kardynał Wyszyński w swoich zapiskach: nie śmiałem dalej iść. Czy my się kiedyś zatrzymamy? Nie śmiałem się do ciebie odezwać, bo nie umiem mówić pięknie. Nie umiem mówić z miłością, cierpliwie. Zatrzymać się. Czasem tę siłę mężczyzny zatrzymać. Ten styl życia mężczyzny zatrzymać. bo zostaje za nami poraniony świat drugiego człowieka. Zbigniew Herbert. Który stale się z Bogiem wadził, ale nie umiał oprzeć się Jego pięknu, gdyż doświadczał Boga wszędzie, dokąd się udał. I Herbert właśnie mówi też cenne słowa dla nas. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny. Daje mi miejscu, że właśnie tym światem, Jego pięknem uwiodłeś mnie. Że Bóg mnie uwiódł. Świat jest piękny, jest różny. I to piękno nie umiał się oprzeć. A to wiemy poeta. Jakże wrażliwy Herbert. Ty też nie potrafił się pogodzić z tą rzeczywistością socjalizmu. Szukał miejsca dla siebie też i w Stanach. Bardzo wrażliwy mężczyzna. Delikatny, można powiedzieć. Ale dał się uwierzyć Bogu. I to go ratowało. Mi się też uratowało jego człowieczeństwo, choć nie było takie łatwe. A więc jak ja łączę te dwa wymiary adoracji Chrystusa i mojej pracy. Jak odbudowuję moje siły zmęczone po dniu obowiązku, wysiłku. Czasem po zderzeniu się z tym światem. Po ranie, które mi ten świat zadaje. Jak dochodzę do siebie. Czy ta droga mistyka, która staje się w każdym fragmencie swojego życia widzieć Boga. Jego łaskę, Jego przejście. Czy może stać się także i moim życiem, moim stylem funkcjonowania. Tego chciałbym wzajemnie nam życzyć. Amen.